Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Tuż przed samymi świętami wielkanocnymi jeszcze przychodzimy do Was z kolejnymi, mam nadzieję, ciekawymi książkami. Właściwie mamy nadzieję, bo przy mikrofonach Maciej Januchowski
i Jerzy Bandel.
A to jest podcast Bukowisko, w którym Was serdecznie witamy.
Mamy nadzieję, że nie jesteście jeszcze w wirze przedświątecznych przygotowań, a jeśli tak, że znajdziecie 20 minut dla nas i spędzicie z nami wtorkowy wieczór.
A w dzisiejszym programie, w dzisiejszym odcinku, jak zwykle będzie recenzja książki, ale też i już dawno nie było wywiadu, więc ten także we fragmencie usłyszycie.
Nie ma co specjalnie przedłużać, przechodzimy do wiadomości. Ubiegły rok dla czytelnictwa i rynku książki po wiosennym załamaniu z powodu zamkniętych księgarni i bibliotek okazał się jednak korzystny. Zgodnie z badaniem IMAS International, co trzeci Polak zaczął czytać książki, e-booki lub słuchać audiobooków. Ponad 17% twierdzi także, że więcej ich kupuje. Największym zainteresowaniem cieszą się kryminały, thrillery i horrory, 36%. Po książki historyczne, romanse i literaturę obyczajową sięga co piąty czytelnik. Szczególnie dobrze radzi sobie literatura dziecięca. Dzieci czytają sporo, nawet jeśli nie ma w domu książek. Promowanie wśród nich czytelnictwa jest wdzięczną czynnością, mówi pisarz Michał Rusinek. Prowadzona przez niego Fundacja Wisławy Szymborskiej jest partnerem konkursu Literacka Podróż Hesti, który ma promować klasyczne formy w literaturze dla dzieci. Do pierwszej edycji konkursu mogą się zgłaszać wydawnictwa i autorzy powieści i opowiadań dla młodych czytelników w wieku od 10 do 15 lat. Muszą to być książki pisane w języku polskim i wydane w Polsce w ubiegłym roku. Czas na zgłoszenia mija 15 kwietnia. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.
Znana jest już data tegorocznego Big Book Festiwalu. Organizator, czyli Fundacja Kultura Nieboli, ogłosił, że Wielki Festiwal Czytania będzie odbywał się od 25 do 27 czerwca stacjonarnie w Warszawie, ale również w internecie. Dziewiąta edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem Jeszcze będzie najpiękniej. W ramach festiwalu zaplanowano około 40 wydarzeń, w których weźmie udział ponad setka gości. Nie zabraknie elementów znanych z poprzednich edycji, czyli słuchowisk, performansów i spektakli prezentowanych tylko raz w przestrzeni miejskiej. Będą także wirtualne spotkania z autorami, premiery książek i dyskusje. Festiwal będzie odbywał się na Mokotowie w dwóch miejscach: Centrum Innowacji Literackich Big Book Cafe oraz Domu Kultury Centrum Łowicka. Dużą część wydarzeń zaplanowano w plenerze.
O ile targi książki w Warszawie w plenerze jakoś specjalnie mnie nie przekonują, o tyle Big Book Festival zawsze mnie przekonuje, więc mam nadzieję, że będę mógł się wybrać chociaż na jeden dzień, jeżeli będzie taka możliwość.
Życzymy zatem, aby była świetna pogoda.
I żeby można było się poruszać.
I żeby można było się poruszać.
I być w kawiarni.
Czyli życzymy tego, żeby Big Book Festival się odbył.
Krótko mówiąc, niech pandemia się skończy. Już za tydzień będziemy mieli dla Was całą porcję kwietniowych zapowiedzi, ale dzisiaj na zachętę tradycyjnie jedna z nich. Tym razem coś dla fanów gór, bo dawno już nie było. 13 kwietnia premierę będą miały Taterniczki Agaty Komosy Styczeń, czyli opowieść o kobietach w Tatrach. Myślę, że to może być ciekawa książka, bo w Tatrach droga kobiet w góry była naprawdę długa i wyboista, a te, które były zdecydowane, musiały rywalizować z mężczyznami i walczyć z licznymi uprzedzeniami. W książce autorka pisze podobno o starszych i młodszych taterniczkach i opowiada o początkach kobiecego wspinania się w Tatrach, a także o tym, jak sytuacja wygląda dzisiaj. Z ciekawością czekam na ten reportaż.
W naszym podcaście przyszedł czas na recenzję, której ja dokonam, czy właściwie książki, którą ja przeczytałem. Nie mówiąc nikomu, to jest książka Danuty Awolusi. Ona opowiada o ludziach, którzy w obawie przed odrzuceniem i niezrozumieniem nie mogą być sobą. Historia małżeństwa Laury i Maksymiliana wydaje się być sielankowa, jednak to tylko pozory. Ona, poza domowymi obowiązkami, chciałaby pracować jako pisarka, być docenioną przez męża i dzieci. On z kolei nie pozwala jej pracować. Twierdzi, że zarabia wystarczająco tyle, by żyło im się dostatnio i ona nie musi tyrać za nędznego grosze. Max ma też inny sekret, z którym żyje od dawna. Co jakiś czas daje on o sobie znać. Przy tym okazuje się, że mężczyzna jest wręcz agresywny nie tylko w stosunku do swojej żony. Laura postanawia jednak w tajemnicy przed mężem pisać książki. Kolejna będzie dotyczyła Uki, staruszki, która żyje na marginesie społeczeństwa. Kobieta może mieć do opowiedzenia niezwykłą historię i tak właśnie rozpoczyna się ta książka. Danuta Avolusim pokazuje w niej ludzi, którzy są uwikłani w różne relacje, boją się, że ktoś odkryje ich sekrety, dlatego dla każdego z bohaterów utrzymanie tego sekretu przed innymi jest celem. Choć nie jest to łatwe, bo to brną w tą sytuację pomimo wielokrotnych rozmyślań o tym, co by się stało, gdyby wyjawili swoje ukryte działania, pragnienia, relacje. Zapewne wielu z nas ma podobnie, jednak w tym przypadku autorka postanowiła, że osoby te będą ze sobą powiązane relacjami miłosno-seksualnymi albo też koleżeńskimi. Seksualność człowieka będzie jednym z ważniejszych wątków tej historii, choć mogłoby się wydawać, że będzie też ona związana z jedną, no może dwoma osobami, to dotyczy jednak większej ilości bohaterów. Może oni nie od razu sobie to uświadamiają, ale będą musieli się z tym zmierzyć. Kłamstwo i brak odwagi do ujawnienia swojego sekretu, a w konsekwencji do bycia sobą staje się bardzo obciążające dla bohaterów. Muszą się nagimnastykować, by nie ujrzało ono światła dziennego. Przez lata życia w taki sposób nabrali już doświadczenia, jak się maskować, jak być ostrożnym i w pewien sposób kontrolować sytuację. Jednym z wątków, na który zwraca się uwagę podczas lektury książki, jest przemoc ekonomiczna. Laura, czyli główna bohaterka, nie ma siły, by przeciwstawić się mężowi. Ten traktuje ją jak więźnia, można byłoby powiedzieć. Kobieta ma wydzielane przez niego pieniądze i skrupulatnie jest z ich wydawania rozliczana. W momencie, kiedy Max uzna coś za zbędny wydatek lub że cena jest za wysoka, no to wtedy rozpoczyna się tyrada na temat wydatków. Z drugiej strony też nie pozwala kobiecie pracować, a kiedy żona mówi, że chciałaby zacząć jakąkolwiek pracę, to proponuje jej jakieś drobne ogarnianie dokumentów w swojej firmie, to w ramach, gdyby się nudziła, bo wynagrodzenia dla niej za tę potencjalną pracę nie przewidział. Nie mówiąc nikomu, to również książka o samotności. Nie tylko tej odczuwalnej w związku dwojga ludzi, ale również po stracie kogoś bliskiego. Wpadnięcia w swego rodzaju marazm, ale i też próba wyjścia z niego, otwarcia się na innych i zaufania ponownie innemu człowiekowi. Bohaterowie, których stworzyła Avolusi, są indywiduami. Każdy z nich jest charakterystyczny i wyjątkowy. Być może nie zawsze rozumiemy ich zachowanie, ale nie przechodzimy obok nich obojętnie. Można powiedzieć, że szybko rozwija się pomiędzy nami a bohaterami jakaś relacja, z niektórymi możemy się nawet utożsamić. Szczerze przyznam, że to była moja pierwsza książka napisana przez Danutę Avolusi, z którą się zapoznałem. Bardzo się cieszę, że nasze spotkanie było udane. Zachęcony tym, co przeczytałem, nie mówiąc nikomu, zapewne sięgnę po kolejną książkę autorki. Takie pełne emocji obyczajówki myślę, że bardzo lubię.
Muszę powiedzieć, że recenzja jest całkiem zachęcająca i ja, mimo że nie przepadam za obyczajówkami, jak wszyscy wiemy, no to muszę powiedzieć, że całkiem mnie zainteresowałeś tymi bohaterami i tym, że jest tam też jakiś wątek przemocowy. Myślę, że to jakoś uatrakcyjnia takie książki. Ja nie lubię, jak dominujący w obyczajówkach jest wątek romansowy i wątek zdrad, bo to jest dla mnie za bardzo powtarzalne, ale jeżeli są tam jeszcze inne motywy i inne trudności w tych relacjach, to już mnie zdecydowanie bardziej zachęca.
Trzeba przyznać, że Danuta Avolusi się postarała i ona naprawdę sporo elementów umieściła w tej książce, bo ta seksualność, nie chciałbym za dużo zdradzać, chociaż w wywiadzie, który będziecie mogli za chwilę usłyszeć, może się pojawić ten fragment właśnie odnośnie seksualności i tam zdradzamy, o co chodzi. Natomiast to jest też opowieść o człowieku, który jest pomiędzy młotem a kowadłem. Tak naprawdę lubi i jedno, i drugie, ale nie może mieć i jednego, i drugiego naraz.
Czyli nie może zjeść ciasteczka i mieć ciasteczka. Tak. Czyli tak bywa często, niestety. Czyli książka jest życiowa.
O, książka jest bardzo życiowa. Zatem posłuchajcie teraz fragmentu wywiadu z Danutą Avolusi, a całość możecie już zobaczyć i posłuchać na portalu bukalo.pl, na kanale Kto czyta, żyje podwójnie. Patrząc na bohaterów tej książki, o której dziś mowa, to faktycznie odnosi się wrażenie, że przede wszystkim są oni albo informacje o nich są bardzo pełne i bardzo przemyślane. Research też bardzo dobry pani zrobiła. Takie jest moje zdanie. Czy to prawda, że w niektórych aspektach research był potrzebny?
Tak, oczywiście. Ja zaraz też będę miała do pana pytanie z kolei, bo rzadko mi się zdarza rozmawiać z redaktorem mężczyzną, a jednak mówi się, że gdzieś te książki dedykowane są teoretycznie czytelniczkom, więc jestem ciekawa, jak pan to odebrał. Umieram wręcz z ciekawości, ale odpowiadając na pańskie pytanie, tak, w literaturze obyczajowej jak najbardziej research jest potrzebny. Co więcej, on jest potrzebny na wielu polach. Akurat w tej książce głównie opierałam się na jakiejś literaturze związanej właśnie z naturą człowieka, czyli z psychologią. Ja także dużo rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z terapeutami, sama jeszcze jestem w procesie terapeutycznym, to też mi bardzo pomaga. Literatura fachowa na różnych polach, artykuły naukowe, nienaukowe, właściwie każdą rzecz, którą jako autorka wprowadzam do książki, czy to jest choroba bohaterki, czy to jest ciąża, czy to jest jakieś zagadnienie prawne. To wszystko jako autorka obyczajówki muszę sprawdzić, bo w mojej literaturze liczy się wiarygodność. Jeżeli czytelnik złapie mnie na wprowadzeniu informacji, która nie mogłaby się wydarzyć w rzeczywistości, to dla mnie no jest to powód do wstydu. Więc staram się, aby takie rzeczy nie miały miejsca, bo obyczajówka odwzorowuje rzeczywistość.
Czyli historia, która tutaj została zapisana, jest duże prawdopodobieństwo, że się wydarzyła.
No, jak najbardziej. Zresztą akurat w przypadku sytuacji, w jakiej znajduje się bohaterka Laura, która doświadcza tak zwanej przemocy ekonomicznej, to są opowieści, które ja zasłyszałam, które przeczytałam i czasami nawet przełożyłam jeden do jednego. Więc oczywiście to jest bardzo wiarygodny obraz naszego społeczeństwa.
To jest tylko jeden z aspektów tej książki, bo moim zdaniem główny tkwi w zagubieniu, może bardziej w braku odwagi bycia sobą.
Tak, tak, zdecydowanie. Bycia sobą, ale przede wszystkim u podstaw zaczyna się ten problem, że bohaterowie po pierwsze nie lubią za bardzo siebie, zwłaszcza Maksymilian. Po drugie mają bardzo niskie poczucie wartości. Nie wpojono im ani miłości do samego siebie, ani właśnie uznawania siebie za osoby godne różnych rzeczy już w domu rodzinnym. I to nawet gdzieś tam rozlewa się na moją trzecią bohaterkę, która już jest po 70, czyli naukę. Ja zresztą bardzo często w moich powieściach pokazuję, z jakich domów pochodzą moi bohaterowie, ponieważ sama doskonale wiem, że to, kto mnie, czy moich bohaterów, czy ludzi wokół mnie ukształtował za młodu, w okresie dojrzewania, to ma kolosalny wpływ na to, kim jesteśmy dzisiaj. No i jeżeli nie wynosimy czegoś z domu, czy też z tego otoczenia, w którym dorastamy, to nie musi być dom rodzinny, no w różnych okolicznościach możemy dojrzewać, to potem albo się mierzymy z tym życiem, z trudem, albo jest nam łatwiej, no taka jest prawda.
Tak się zastanawiam nad Laurą jeszcze, bohaterką książki, bo tak naprawdę ona miała wiele problemów. Nie tylko związanych z tym, że była uzależniona ekonomicznie od swojego męża do pewnego czasu, ale też jej relacja z dziećmi no była taka nie za bardzo matczyna.
To ciekawe, bo jest pan pierwszą osobą, która przeczytała książkę, chociaż do połowy, ale jednak, która w ogóle zwraca na to uwagę, bo moje czytelniczki bardzo mocno skupiły się na przemocy ekonomicznej, na tym, jak traktuje ją Max i na jej marzeniach o tym, kim ona chce być, a kim być nie może, a mało kto zwraca uwagę, że ona nie jest tak zwaną matką Polką. I ona kocha swoje dzieci, ale ta relacja z nimi jest dla niej coraz trudniejsza. Akurat bliźnięta mają po 9 lat, o ile pamiętam, i one wchodzą w taką fazę buntu. Z jednej strony jest jej córka, która czuje, i widzi pan, to jest ta istota sprawy, że dzieci czują dorosłych, więc kiedy oni mają problemy, kiedy Laura nie lubi siebie, kiedy jest uwikłana w przemoc ekonomiczną, kiedy nie dogaduje się z mężem, no to nie jest możliwe, aby jej dzieci tego nie widziały i nie brały w tym udziału. Więc ten bunt jej córki to jest po prostu strach przed tym, co się dzieje pomiędzy wierszami, bo oni się nie kłócą na forum zbyt często. To nie jest rodzina, w której latają talerze i trzaskają drzwi. Nie, nie, nie. Więc dla niej to jest tym bardziej trudne, że ona z jednej strony musi się mierzyć z własnymi problemami, z tym, że się pogubiła trochę, a z drugiej strony dostaje jeszcze rykoszetem od swoich dzieci, które też nie rozumieją, co się dzieje. okazują tę złość poprzez taki bunt właśnie, poprzez czasami nawet nienawiść. No, trudno jest się rodzicowi zmierzyć z tą nastoletnią nienawiścią dziecka, a przecież to jest bardzo powszechne. Ja sama widzę po moich przyjaciółkach, jak one muszą się mierzyć z tym, że dziecko ma 12, 13, 14 lat i nagle padają gorzkie słowa, jest mnóstwo agresji, złości i wydawać by się mogło, że to jest wpisane w dojrzewanie, ale jak dorosły ma sobie z tym poradzić, kiedy słyszy z ust własnego dziecka jakieś przekleństwa, inwektywy, nie wie jak sobie z tym poradzić. Więc to jest opowieść o tym, że macierzyństwo ma mnóstwo różnych odcieni i trzeba być gotowym i nie zawsze trzeba być też bezwarunkowo pełnym uwielbienia wobec swoich dzieci, bo jesteśmy tylko ludźmi, a oni, czyli dzieci, też mają swoją osobowość, potrzeby, charakter, który się kształtuje. No i może być to pole do konfliktów.
Jeśli ten fragment wywiadu zachęcił Was do wysłuchania całości, to zapraszamy oczywiście do kliknięcia w link w opisie podcastu i przeniesiecie się na stronę, gdzie będziecie mogli wysłuchać całego. A ja na koniec w kilku słowach chciałbym opowiedzieć o jeszcze jednej książce, o najnowszej książce Ursuli Le Guin, to znaczy najnowszej wydanej w Polsce, ale tym razem nietypowo jak na nią nie będzie to fantastyka ani science fiction. Może dlatego, że tak naprawdę to nawet nie do końca jej książka, ale bardziej autorska interpretacja bardzo znanego klasyka, czyli filozoficznego dzieła Lao Tzu, Księga Drogi i Dobra. Jak przyznaje autorka, to jedna z najważniejszych książek w jej życiu. Oryginał powstał prawdopodobnie około 2,5 tysiąca lat temu, a jego autor żył mniej więcej w czasach Konfucjusza. Księga Drogi i Dobra jest złożona z 81 krótkich wierszy i strof, które zawierają bardzo uniwersalne przemyślenia odnośnie ludzkiego życia, świata, równowagi we wszechświecie i władzy. Tłumacze bardzo często kładą nacisk właśnie na ten ostatni problem, traktując księgę w zasadzie jako poradnik dla władców czy współcześnie rządzących. Le Guin, dostrzegając właśnie uniwersalne przesłanie wierszy, postanowiła napisać księgę tak jakby raz jeszcze, po swojemu, dostosowując ją do współczesnych czytelników. Moim zdaniem wyszło to świetnie. Księga nic a nic nie traci na aktualności mimo upływu wieków. W wersji Ursuli Le Guin jest zrozumiała w lekturze, choć jednocześnie zdecydowanie pozostaje wrażenie, że obcujemy z wielkim filozoficznym traktatem. W zrozumieniu treści bardzo pomagają komentarze autorki, których jest całkiem dużo, zarówno w przypisach, jak i na końcu książki. Z jednej strony Ursula Le Guin usprawiedliwia w nich wybór poszczególnych słów i zwrotów w konkretnych wierszach, a z drugiej pisze o swoich odczuciach, przemyśleniach związanych z poszczególnymi fragmentami albo przytacza sytuacje, kiedy były one dla niej szczególnie ważne. Dzięki temu zrozumienie tekstu, no powstałego jednak w zupełnie innym kręgu kulturowym, zakotwiczonego w innym, obcym nam światopoglądzie, jest łatwiejsze, a dodatkowo otrzymujemy taki osobisty przewodnik po Księdze Drogi i Dobra. Problem, który mam z tą książką, dotyczy niestety tłumaczenia. Polskiego przekładu dokonali Justyna Bargielska i Jerzy Jarniewicz i byłem przekonany, że jako fantastyczni tłumacze poradzą sobie świetnie. Ale niestety mam drobne zastrzeżenia. Polskie wydanie jest dwujęzyczne. Po jednej stronie mamy angielski oryginał Ursuli Le Guin, a po drugiej odpowiadające mu polskie tłumaczenie. Śledząc obie wersje, zdanie po zdaniu, zauważyłem, że polskie tłumaczenie miejscami nie oddaje niestety oryginalnej myśli, a nawet czasem jej przeczy. Oczywiście to nie jest żadna tragedia, teksty czyta się bardzo dobrze i gdyby angielskiej wersji nie było, to być może nawet bym się nie zorientował, że coś jest nie tak. Niemniej, jeśli tylko możecie, bardzo polecam czytać w oryginale, bo wybory dokonane przez tłumaczy w niektórych miejscach nie są moim zdaniem najlepsze i można by się jeszcze nad nimi trochę zastanowić. Tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że książka ukazała się u nas, bo uważam, że jest rzeczywiście bardzo aktualna i że Ursula Le Guin miała rację, mówiąc, że dla wielu z nas może stać się przewodnikiem po życiu, tak jak stała się dla niej. Jeśli macie bardziej filozoficzne usposobienie i lubicie pozastanawiać się nad sensem życia, a przy tym poczytać piękną poezję, to Księga Drogi i Dobra na pewno będzie czymś dla was. No i fani Le Guin również powinni ją poznać, żeby zaznajomić się nieco z inną, mniej fantastyczną w cudzysłowie stroną pisarki.
Zastanawia mnie to, co mówiłeś o tłumaczach, że nie podołali, jeżeli chodzi o tłumaczenie, a czy poza tymi, że tak to nazwę, przekrętami, których dokonali, to pominęli na przykład jakieś fragmenty tłumaczenia?
Nie, nie. W ogóle te wiersze czyta się bardzo dobrze. W sensie one są bardzo ładnie po polsku napisane. No tylko po prostu porównując dokładnie te tłumaczenia z oryginałem, no wychodzą takie na przykład drobne różnice w znaczeniu, że wydaje mi się, że intencją Le Guin było napisanie trochę co innego niż to wyszło w polskim tłumaczeniu. Także nie widać za bardzo takich potknięć, gdyby się nie czytało angielskiej wersji. Ale też muszę ich usprawiedliwić, bo to naprawdę są dobrze tłumacze, tak ogólnie, że mieli niezwykle trudne zadanie i myślę, że nikt by temu tak naprawdę do końca nie podołał, dlatego że to nie tylko jest wielki klasyk i bardzo trudny tekst. Księga Drogi i Dobra nie jest tekstem anglojęzycznym. Ursula Le Guin posługiwała się, pisząc swoją książkę, angielskimi tłumaczeniami chińskiego tekstu sprzed 2000 lat, więc no jakby ilość warstw, które nałożyły się już w tej książce i które są do oddania, jest bardzo duża. Myślę, że niezwykle trudno byłoby rzeczywiście przełożyć to dokładnie zgodnie z intencją autorki.
Najbliższe dni zapewne wielu z was upłyną pod znakiem przygotowań do świąt. My z kolei poza przygotowaniami do Wielkanocy będziemy również czytali i przygotowywali książki, które zaprezentujemy wam w dzień po poniedziałku wielkanocnym, czyli jak zwykle we wtorek po godzinie 18 się usłyszymy. Przerwy sobie nie robimy tej świątecznej.
Tak jak wspominałem, będziemy mieli dla was tradycyjnie w pierwszym odcinku nowego miesiąca zapowiedzi. Wiemy, że lubicie je tak jak my i już szykujemy dla was dobre książki, które w najbliższych tygodniach pojawią się na księgarskich półkach. A co więcej, zobaczymy. To będzie zależne od tego, co uda nam się w święta przeczytać.
Tymczasem życzymy wam wesołych i udanych, przede wszystkim spędzonych w gronie rodzinnym świąt.
Zdrowych, spokojnych i zaczytanych.
Do usłyszenia.
Trzymajcie się.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.